Technologie cyfrowe.
Program badawczy Horyzont Europa.
Polskie innowacje.
Innowacyjni przedsiębiorcy oraz naukowcy.
Europejski Horyzont Możliwości.
Czyli Cyfrowy Horyzont. Podcast o technologii i innowacjach.
Dołącz do nas i posłuchaj, jak polscy innowatorzy zmieniają swoje firmy oraz krajobraz innowacji w Polsce.
I jak wykorzystują do tego fundusze europejskie z programu badawczego Horyzont Europa. Zapraszają Olej Natowicz
oraz Mirek Graba,
eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w NCBR.
Dzisiaj w studiu mamy przedstawicieli polskiego sektora kosmicznego. Monika Krzyżanowska, dyrektor of Business Development w Cloudfero, Marcin Dobrowolski, prezes zarządu Piap Space.
Witam Państwa.
Bernard Stępień, Business Development Manager w Creotech.
Też witam.
Sektor kosmiczny jest dosyć ciekawym i jest bardzo dużo różnych technologii, rzeczy, które się dzieje w tym obszarze. Jednak no, ja mam troszeczkę skąpą wiedzę na ten temat, dlatego chciałbym, żebyście się przedstawili i powiedzieli, czym wasze firmy zajmują się właśnie w tym bardzo ciekawym sektorze. Moniko.
Firma Cloudfero to jest firma świadcząca przede wszystkim usługi chmury obliczeniowej i przechowywania danych. Natomiast te usługi są wyspecjalizowane, specjalnie tak skonfigurowane, żeby przechowywać dane z obserwacji satelitarnej Ziemi, żeby je udostępniać i żeby umożliwiać bardzo łatwe wykorzystanie. Głównymi klientami Cloudfero są Europejska Agencja Kosmiczna, Niemiecka Agencja Kosmiczna, Agencje Pogodowe.
Marcinie?
Piap Space to spółka publiczna, powstała jako spin-off z Państwowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. Rozwijamy różne technologie robotyczne, które używamy później w kosmosie, a także wykonujemy urządzenia, które służą do budowy i testowania satelitów.
Bernardzie.
Ja mam przyjemność reprezentować firmę Creotech Instruments. Jest to polska firma kosmiczna, chociaż kosmos jest tylko jednym z filarów działalności naszej firmy. Oprócz technologii kosmicznych zajmujemy się też tak szeroko rozumianą elektroniką naukową, w tym komputerami kwantowymi. I tak no właśnie to jest półkosmiczny temat, z rzeczami związanymi z wykorzystaniem danych pozyskanych dzięki obserwacji Ziemi. Z tym, że to nie tylko z metodami kosmicznymi, ale też takimi bardziej przyziemnymi, jak na przykład dane dronowe przetwarzamy. I korzystaliśmy i korzystamy z bardzo pozytywnym skutkiem z chmury, którą nam dostarczała i dostarcza Monika.
Tutaj pokazaliście swoje zagadnienia, ale to wszystko nam się bardzo ładnie łączy, bo możemy w sumie wyjść od potrzeby, jaką jest właśnie analiza danych Ziemi, dostarczają nam to, co możemy dalej analizować, co możemy dalej przetwarzać w odniesieniu do klimatu, w odniesieniu do ruchu samochodowego i tak dalej, i tak dalej. Te wasze zagadnienia, to co wkładacie do tego, bardzo ładnie, komplementarnie tutaj się uzupełnia. Bo przyjrzyjmy się takiemu dniu z życia satelity i jak to wygląda. Rozumiem, że tutaj mogłabym się tu od razu patrzeć na Bernarda, bo to oni gdzieś maczają w tym palce.
Znaczy ja powiem tak, że tego satelitę to najpierw trzeba wytworzyć. I to jest chyba największy problem, z którym się wszyscy borykają i to jest to, na czym my obecnie pracujemy i większość naszego czasu poświęcamy na budowę własnej rodziny satelitu, bo to już o rodzinie tutaj mowa. I to wcale nie jest takie proste zadanie, bo taki cykl produkcji satelity to trwa bardzo wiele lat i tam jest bardzo wiele trudnych zagadnień do opracowania i wystrzelenie już tego satelity na orbitę to jest taki krytyczny moment, kiedy nastąpi sprawdzenie takie praktyczne tego, co nasi konstruktorzy, twórcy, naukowcy, no tam jest naprawdę duża ilość osób i też i partnerów zaangażowanych, żeby taki satelita powstał i rzeczywiście on trafia na orbitę. Samo wyniesienie to tak czasów dożyliśmy, ja z przyjemnością o tym mówię, że to się stał taki temat właściwie komercyjny. Każdy z nas może sobie zamówić wyniesienie czegoś na orbitę, bo to w kategorii kosztu właściwie tylko można w tej chwili rozważać. Jest konkurencja firm, które takim wynoszeniem satelitów na orbitę się zajmują. No jedne z lepszym i z gorszym skutkiem, bo zdarzają się cały czas misje zakończone niepowodzeniem. No i umieszczenie satelity na orbicie oznacza, że no trzeba go przede wszystkim umieścić w punkcie, w którym on powinien się znajdować, no bo w większości satelitów od tego, żeby on precyzyjnie był w tym miejscu, gdzie jest, to właściwie wszystko zależy. No i teraz mówimy o tej budowie satelity, to czym my się zajmujemy, to my wytwarzamy coś, co nazywamy platformą satelitarną i żeby wytłumaczyć takiemu przeciętnemu użytkownikowi, to jest coś w rodzaju komputera PC może, bo taka będzie najprostsza analogia, do którego można włożyć różne karty i on wtedy spełnia różne funkcje. Czyli my zapewniamy taką podstawę konstrukcyjną pod satelitę, w której na przykład ktoś może umieścić kamerę optyczną, może umieścić radio, może umieścić, nie wiem, słyszałem o satelicie, który jedyną rolę jest miganie kolorowymi światełkami, bo ktoś tak sobie życzył, czyli taka możliwość też istnieje. A naszą rolą jest zapewnić to, żeby ten satelita zasilał to urządzenie, umieścił w odpowiednim miejscu, obrócił w odpowiednią stronę, jeżeli to jest potrzebne, no jak najdłużej przeżył razem z tym urządzeniem na orbitę w miejscu dla niego przewidzianym. No i to jeszcze jest przed nami, bo jeszcze żaden z naszych satelitów, tych takich dużych, które produkujemy, nie znalazł się na orbicie, to już nastąpi w bliskim czasie, już liczymy miesiące do pierwszego startu, ale rzeczywiście takim trudnym elementem też jest prowadzenie takiego satelity na orbicie, jego kontrola, utrzymanie, zapewnienie łączności z nim, także jest to szereg takich zagadnień, powiedziałem, nie jest to prosta sprawa, ale załóżmy, że jak mówiliśmy o cyklu życia satelity, on na tej orbicie jest, przestał poziomkować, znalazł się w miejscu, w którym powinien być. Ogniwa słoneczne są oświetlone, zasilają elektronikę tego satelity, urządzenia zaczęły działać, no i wtedy jesteśmy w stanie na przykład, używając kamery albo jakiegoś innego specjalistycznego przetwornika, zbierać dane, na których nam zależy. Na przykład kamery, takie jak te, które produkuje PIAP.
Ten satelita jest już w przestrzeni, ale co wtedy, gdy coś zawiedzie? Co wtedy, gdy z jednej strony potrzeba jest serwisowania, a może wręcz potrzeba usunięcia tego satelity, który może być już taką formą kosmicznego śmiecia? Co wtedy? Marcinie, tutaj wy wchodzicie.
Tak, zwróciłaś uwagę na bardzo ważny aspekt, tak? Czyli jakby domknięcie klamrą tego, co powiedział Bernard. I tutaj akurat PIAP Space zajmuje się działaniami, które wykonuje się przed wysłaniem satelity na orbitę i po, czyli tak naprawdę po, czyli jeżeli potrzebujemy zmienić jego orbitę, przenieść na orbitę śmieciową tak zwaną, nieużywaną, albo w ogóle zdeorbitować i spalić w atmosferze. Lub też przedłużyć życie takiego obiektu, na przykład dostarczając mu dodatkowe paliwo czy dodatkowy stopień zasilania. I tutaj PIAP Space właśnie pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą złapać taki obiekt, przytrzymać, a może nawet i serwisować. Czyli rozwijamy ramienia robotyczne i różnego rodzaju chwytaki. Jesteśmy na przykład w programach europejskich, w których efektem będzie już za 2 lata misja właśnie taka serwisowa, która poleci z naszym chwytakiem. Ale wracając jeszcze do tej klamry, to zanim właśnie taki obiekt zostanie w firmie na przykład Kreotech zbudowany, to firma taka, tak zwany integrator, potrzebuje szeregu urządzeń, aby zbudować tą powiedzmy kosmiczną zabawkę, przetestować. I wykonujemy takie urządzenia. Głównie to są dla misji europejskich, kierowanych przede wszystkim przez Europejską Agencję Kosmiczną, do dużych obiektów od kilkuset kilogramów do kilku ton. I są to różnego typu adaptery, stoły montażowe, stoły obrotowe, kontenery do przewożenia, ponieważ miejsca wystrzelenia są, jak wiecie, w różnych miejscach na świecie. Także trzeba przetransportować te obiekty, a także przetestować, ponieważ lot rakietą jest bardzo stresujący, takiego satelity. Są ogromne wibracje, ogromne szoki i zanim coś wyślemy, musimy być pewni, że no, nie zmieni, części tego obiektu nie zmienią swojej pozycji albo charakterystyki. I tym właśnie się zajmujemy, takie urządzenia przygotowujemy i pomagamy wykonywać testy.
To wszystko w kosmosie, ale zejdźmy na Ziemię, bo coś z tego kosmosu do nas płynie. No właśnie, dane. Moniko, jak to wygląda?
No właśnie, mamy tego satelitę na orbicie, pracuje świetnie i to, co zostało tam zainstalowane, to mogą być dane, do których zaraz dojdziemy, ale to może być też jakiś system łączności. To jest chwilowo dla Europy Pieśń Przyszłości, taki projekt IRIS-2. Ewentualnie system nawigacji satelity. I to już, no to wszyscy tego używamy, także to nawet nie ma co tłumaczyć. Więc wracając do danych, zarówno Europa, jak i zresztą wcześniej Ameryka zbudowały konstelacje satelitów z obserwacji satelitarnej Ziemi, które nieustannie przesyłają na Ziemię strumień zobrazowania. To jest trudna do wyobrażenia ilość danych. Są takie rysunki, człowiek pod parasolem, zasypywany danymi, no, ginący. Natomiast te dane są wprawdzie powinny być dostępne dla wszystkich, natomiast trzeba jakoś tak zrobić, żeby każdy mógł z nich skorzystać, niekoniecznie budując własną olbrzymią serwerownię i repozytorium, no tylko powstała wtedy idea dzielenia się, takie bring algorithm to the data, tak? Niech te obliczenia odbywają się blisko danych. No i to jest to, co dzieje się w firmie Cloudferro. Mianowicie my mamy olbrzymie repozytorium i te dane z obserwacji satelitarnej Ziemi, to są dane i optyczne, i radarowe, i dane dotyczące zanieczyszczenia jakichś aerozoli, są zbierane w olbrzymich, ogólnie dostępnych dla każdego, dlatego że akurat dane, o których tu mówimy, są bezpłatne. Są zbierane w olbrzymim repozytorium, nazywa się to CreoDIAS, i później, czy to będą instytucje, czy to będą naukowcy, czy firmy prywatne, korzystają z tych danych, mają do nich dostęp zazwyczaj z takiej chmury obliczeniowej, która koło tych danych jest, i sobie je przetwarzają. Do czego się tego wykorzystuje? No, do bardzo wielu zastosowań, począwszy od takiej klasycznej, jak obliczenia dopłat, monitorowanie upraw, monitorowanie jakichś zapadlisk gruntu, strat po trzęsieniach ziemi, powodzi, jakieś wspieranie bilansowania gospodarki leśnej. Zastosowań jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast te zastosowania są już potem wykorzystywane właściwie przez każdego.
Ja tak się zastanawiam nad tym, bo tutaj Bernard, chciałbyś tak odnieść się do tego, co powiedziała Monika?
Tak, ja chciałem uzupełnić to, co Monika powiedziała o tym, bo spotkaliśmy się, żeby też rozmawiać o horyzoncie, o dofinansowaniach projektów i tak, jak Monika wspominała o CreoDIAS-ie, to jest taki właśnie punkt wyjścia naszej przygody z horyzontem, bo pewnie o tym warto byłoby wspomnieć. My wspólnie właśnie z Cloudferro realizowaliśmy projekt budowy tej platformy CreoDIAS i tak naprawdę to przede wszystkim wzięło się nasze zaangażowanie w projekty horyzontowe. Okazało się, że właśnie po tym, jak dowiedzieliśmy się, jaka duża jest ilość możliwości, to, o których Monika wspominała, o tym, jak wiele można dowiedzieć się o uprawach, jak wiele można dowiedzieć się o stanie urbanizacji, stanie atmosfery, o stanie środowiska, można używając satelitów liczyć zwierzęta, no naprawdę wykonywać różne świetne rzeczy. I tu właśnie pojawiły się takie pierwsze projekty, gdzie otarliśmy się, a potem zaczęliśmy uczestniczyć właśnie w takich programach finansowanych ze środków europejskich, albo Agencji Kosmicznej, albo właśnie horyzontowych. I moim zdaniem to jest takie właśnie miejsce, kiedy ten satelita, którego zbudowaliśmy, zaczyna przynosić wartość. No bo rozwój technologii kosmicznej to jest taki specyficzny obszar działalności, że do tej pory we wszystkich krajach, które ten kosmos rozwijają, konieczne jest dofinansowanie, no bo te badania są bardzo kosztowne. Bardzo często jest to sponsorowane przez rządy i nawet firmy, które uważane są za prywatne, no to w olbrzymim stopniu utylizują różnego rodzaju dotacje, bo nikt komercyjnie by sobie w stanie na to by sam pozwolić. Ale właśnie można w właściwy sposób, wykorzystując satelity, starać się dostarczać wartość.
Czyli
satelity robią, przynosiło pozytywne skutki dla nas wszystkich.
Troszeczkę ubiegłeś moje pytanie, Bernardzie. O to chciałbym was teraz zapytać, bo te wszystkie technologie, które są wykorzystywane w przestrzeni kosmicznej, wyniesienie ich do przestrzeni kosmicznej jest niebywale drogie. Czy rozwinięcie technologii, które będą miały zastosowanie i będą wykorzystywane w przestrzeni kosmicznej, również nie jest tanie. I chciałbym was zapytać pod względem strategii waszych firm, jak wykorzystujecie środki z takich programów jak Horyzont Europa i jeżeli możecie podać przykłady projektów, w których braliście udział, które dały wam pewną, powiedzmy sobie, pewny sposób rozwoju tych technologii, to byłbym wdzięczny, bo to jest bardzo ważna informacja, wydaje mi się, w jaki sposób można używać tych środków europejskich do rozwoju tych technologii. I tutaj chciałbym zacząć od ciebie, Marcinie.
Dziękuję. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że projekty europejskie to też współpraca europejska. Tutaj nie działamy sami, z często znanymi partnerami, tylko musimy wyjść trochę poza ten nasz bliski obszar, znaleźć partnerów z całej Europy, znaleźć partnerów, którzy mają odpowiednie kompetencje do zadania, które chcemy wykonać, wspólnie umówić się na wykonanie zadania i je zrealizować. I to zanim zaczniemy wykorzystywać już te środki europejskie na swoje potrzeby, to musimy o tym wiedzieć, prawda, że to jest współpraca pomiędzy różnymi podmiotami z Europy. I ma to dwie strony. Obydwie pozytywne według mnie. Pierwsze to jest właśnie realizacja pewnego zadania, czy finansowanego przez Unię Europejską, jeżeli chodzi o rozwój nowych technologii, a drugie, przez to, że razem współpracujemy z różnymi podmiotami, poznajemy się i możemy też zawiązać współpracę komercyjne. I takim dobrym przykładem jest projekt EROS. To już jest druga czy trzecia edycja, która Piap Space bierze udział, do której projekt polega na wysłaniu misji kosmicznej. Będzie to pierwsza taka wielka misja kosmiczna zarządzana bezpośrednio przez Unię Europejską. Wcześniej realizowała takie duże projekty poprzez Europejską Agencję Kosmiczną. Tym razem to będzie pierwszy taki wielki projekt Unii Europejskiej. Misja polega na przetestowaniu opcji serwisowania satelity na orbicie. Polecą dwa obiekty, jeden większy, drugi mniejszy. Jeden będzie zawierał ramię robotyczne, którzy dostarczają nasi partnerzy z niemieckiej agencji kosmicznej. My natomiast znajdujemy się z naszym instrumentem na końcu tego ramienia i dostarczamy chwytak, czyli to urządzenie, które złapie drugi obiekt i będzie nim manipulowało. Będzie pierwsza tego typu misja serwisowa europejska. I tutaj środki europejskie są bardzo dobrym narzędziem, żeby rozwinąć technologię, przede wszystkim we wczesnym etapie, ale właśnie poszła trochę ewolucja tych programów horyzontowych i za kilka lat będziemy mogli już aplikacyjnie też bardzo wykorzystać te środki, wysyłając nasze urządzenie w kosmos. Ponieważ jest to już trzecia edycja tego programu, jesteśmy już dość zaawansowani, tworzymy już modele urządzenia, które zostaną w tym roku przetestowane w środowisku zbliżonym do kosmicznego. No i to też trzeba podkreślić, że ten projekt taki jak Horyzont zwraca, czy finansuje 100% działań na rozwój danej technologii. Nie są to programy, na których można zarobić, to też wszystkich od razu uczulam. Natomiast jest to bardzo dobre narzędzie dla tego, kto chce rozwinąć swoją technologię, żeby potem może oferować ją już na rynku.
Marcinie, powiedziałeś ciekawą rzecz, bo ta misja EROS ma za zadanie serwisowanie satelity na orbicie. I taka ciekawostka, czy jest szansa, że będziecie serwisować produkt Bernarda? Czy nie ma takiej szansy?
Nie w tej pierwszej misji, ale w następnych. Mam nadzieję. Chociaż dzisiaj opracowuje się prawo, które nakazuje, aby każdy nowo wynoszony obiekt miał możliwości czy to samoistnego usuwania się z orbity, czy przesuwania się na inne orbity. Natomiast także powoli wchodzimy z standaryzacją i przystosowywaniem wszystkich wynoszonych nowo obiektów do przyszłego serwisowania. Czyli takie obiekty będą musiały mieć standardowy uchwyt, żeby za nie złapać, czy też porty do podłączeń elektrycznych, czy wymiany paliwa. Także to już się dzieje. Na razie pracuje się nad standaryzacją tego typu rozwiązań, aby w przyszłości jak najbardziej, ale to przede wszystkim duże obiekty, mogły być serwisowane.
Ja bym wolał, żebyśmy nie musieli naszego satelity
naprawić. Tego życzymy.
Ale oczywiście, jeśli wchodziłaby w grę jakaś taka, powiedzmy, planowa konserwacja albo taka świadoma zmiana parametrów, dodanie czegoś do istniejącego satelity, to jak najbardziej bylibyśmy zainteresowani i potwierdzą.
Znaczy, to ja już będę kontynuował, Bernardzie, już zacząłeś, więc być może jeżeli ty byś mógł powiedzieć swojej perspektywy, program ramowy, taki jak Horyzont Europa, jak on wpisuje się w waszą strategię biznesową i jak ważny on jest z punktu widzenia rozwoju technologii?
Czy dla nas wszelkie źródła finansowania są istotne z punktu widzenia takiego dalszego rozwoju firmy, realizacji strategicznych celów, i tutaj Horyzont jest taki jednym z istotniejszych źródeł, z których to finansowanie jest możliwe do pozyskania. I rzeczywiście my nie widzimy też tego finansowania jako coś, co nam przyniesie bezpośrednie korzyści, bo tak jak Marcin powiedział, to nie jest może projekt, który sam w sobie jest dochodowy w momencie realizacji, ale my widzimy to, że realizacja zadań horyzontowych pozwoli nam osiągnąć później sukces komercyjny. Czyli ponieważ nasza firma znalazła się na giełdzie, mamy oczywiście ambicje jak najbardziej komercyjne i nasza kadra kierownicza kieruje firmą tak, żebyśmy powiedzmy płynęli w stronę jak najbardziej taką dochodowej komercjalizacji, używając wszelkich możliwych źródeł wytworzenia nowych produktów, zdobycia kompetencji, pozyskania partnerów. I tutaj horyzont jest naprawdę takim bardzo świetnym źródłem i dofinansowania, i pozyskania takich wartości niefinansowych. My realizujemy to akurat też i realizowaliśmy ciekawe projekty horyzontowe i niekoniecznie z obszaru takiego sprzętowego, bardziej bliżej tego, o czym Monika rozmawiała, na przykład tak, przykłady dwóch bardzo ciekawych projektów, w którym byliśmy zamieszani i jesteśmy dalej. Jest taki projekt, który na przykład nazywa się Harmonia, w którym staramy się zapewnić obszarom miejskim, czyli to naszymi powiedzmy partnerami są tutaj zarządy miast i samorządy z kilku miejsc w Europie, i staramy się, używając właśnie danych pozyskiwanych drogą satelitarną, pomóc im zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami zmian klimatu. To, co Monika mówiła, bardzo ładnie widać pogodę z orbity i bardzo dobrze z orbity widać różnego rodzaju procesy, jakie zachodzą na Ziemi. Na przykład katastrofy naturalne można bardzo ładnie obserwować, część z nich można przewidywać. Bardzo ładnie widać też takie procesy zmian, jakie następują na skutek na przykład urbanizacji. Widać, że jeżeli gdzieś pojawi się na przykład zakład przemysłowy, który truje, no to środowisko w jego otoczeniu się zmienia i bardzo ładnie to widać na orbicie. A inny projekt, też może z tego obszaru, ale tak może to trochę zaciekawi potencjalnych słuchaczy, to jest takie bardzo interesujące zadanie, gdzie też z wieloma partnerami z Europy staramy się znaleźć takie parametry widziane z orbity, które można przełożyć na takie nieoczywiste wartości związane z naszym codziennym życiem. Czyli na przykład jak można, czy szukamy korelacji parametrów ekonomicznych, czyli zaczęliśmy od definicji podstawowych takich parametrów ekonomicznych danego kraju, danego miejsca, firmy, czy można próbować oceniać stan ekonomii satelity, i okazuje się, że tak. I takim tutaj moim ulubionym przykładem jest to, że chociażby nasi koledzy z Grecji bez trudu wykazali, że wyniki finansowe sektora turystycznego greckiego są w bezpośredni sposób powiązane z ilością otwartych na greckich plażach w sezonie turystycznym parasoli. Czyli im więcej jest turystów, tym więcej jest parasoli na plaży, tym jest lepszy turystyczny biznes w Grecji. I to wszystko z satelity też, akurat w przypadku Grecji można bardzo dobrze obserwować, nie ma chmur, piękna pogoda.
Bardzo ciekawy przykład.
Wartości można szukać w różnych kierunkach, ale powtarzam, że to nie są takie też wartości dofinansowanie samo w sobie. My z punktu widzenia firmy staramy się szukać tematów i tutaj głównie pod tym kątem nasz zarząd ocenia produkt, projekty, które przenosimy, że staramy się wchodzić w tematy, które są mogą zakończyć się pozytywnym skutkiem dla firmy w przyszłości. Czyli zbieramy takie portfolio tematów, portfolio dofinansowań i z obszaru budowy satelitów, i z obszaru takiego technicznego, na przykład montażu urządzeń, bo tym się zajmujemy, i z obszaru przetwarzania danych, które łącznie pozwalają nam rozwijać firmę. I jak najbardziej potwierdzam, widzimy bardzo pozytywny skutek, bardzo pozytywny wpływ tych europejskich środków, które do nas wpływają na skutek realizacji takich projektów.
Moniko, a z twojej perspektywy, czy podzielasz zdanie?
U nas jest to podobnie, ale troszeczkę inaczej. Może jeszcze przedtem, adwokatem tego, co tutaj Marcin mówił, w przypadku firmy prywatnej przeważnie to dofinansowanie nie jest stuprocentowe, ale to nie szkodzi, to jest tylko taka uwaga. Dlatego, że u nas, my w firmie mamy nakreślone kierunki rozwoju. Są te usługi chmurowe, wiemy, jak chcielibyśmy, żeby one ewoluowały, wiemy, jakich kompetencji nam brakuje, to jest kosmos. I my raczej patrzymy na projekty horyzontowe pod kątem tego, czy one pasują nam, tematy i projekty, czy pasują do naszych kierunków rozwoju. Czy dzięki temu przyspieszymy, wesprzemy, bądź coś będzie troszkę łatwiejsze, rozwój konkretnych technologii. Takim przykładem jest, on się chyba Emerald nazywa, jakiś taki projekt związany z certyfikacją, z bezpieczeństwem usług chmurowych i sieciowych. No, mamy cały szereg takich projektów. Zdarza nam się również brać udział w projektach może takich potencjalnie, w których ta komercyjny efekt będzie, jest bardzo daleko i są bardzo ambitne, ale też uważamy, że są elementem, stanowią element rozwoju technologii. Tu przykładem jest projekt Ascent, w którym przygotowujemy się razem z wieloma partnerami do budowy serwerowni na orbicie. Także no, to jest taki ambitny projekt i tutaj myślę, że się mamy wszelkie szanse spotkać z naszymi rozmówcami już w sferze biznesowej.
Tak, to jest taki trend, który obserwujemy. Ja potwierdzam, że no i taki, bo jak mówimy o tym, o przyszłości, to rzeczywiście jest to taka zmiana, że to przetwarzanie, o którym mówiła na początku Monika, najpierw przeniesiono algorytmy do dużej serwerowni, czyli już nikt nie przetwarza tego u siebie, tylko przetwarza się przy serwerach. A teraz okazuje się, że tych danych jest tyle do przekazania z orbity, że może warto by je były na orbicie przetwarzać. I rzeczywiście, jak się obserwuje ukazujące się ostatnio takie no, zapytania i trendy, to rzeczywiście widać, że w coraz więcej i większej ilości przypadków myśli się o tym, żeby satelita zbierał dane i przesyłał na Ziemię już gotowe informacje. No tak, byliśmy, toniemy pod tymi wszystkimi danymi, one nas zalewają i zamiast dostać informacje z czujników satelita o różnego rodzaju parametrach, może mógłby wysłać bezpośrednio pogodę dla żeglarzy na przykład. I żeglarze odbieraliby gotową prognozę. I wtedy ta komunikacja, ta ilość danych, które trzeba przekazać, byłaby mniejsza. No poza tym szarego użytkownika nie interesują te skomplikowane technicznie dane, tylko warto które one generują. Jeżeli celem tych danych jest wytworzenie prognozy pogody, to mając serwerownię na orbicie, można by takie prognozy wysyłać bezpośrednio do odbiorców.
Ja tutaj chciałbym, Moniko, powiedziałaś o tym, że często te konkursy horyzontalne, one są bardzo ambitne, wybiegają daleko gdzieś w przyszłość. Z tego punktu widzenia, czy waszym zdaniem aplikowanie do tych konkursów i później realizowanie tych projektów jest trudne. Jesteście doświadczonymi graczami w tym obszarze technologii kosmicznych. Jesteście dobrze rozwiniętymi jednostkami. I ciekawi mnie po prostu, czy dla was jest to wciąż trudność, czy to już jest dla was ten kolejny projekt, który robicie z taką łatwością, czy wciąż widzicie, że to jest jednak wyzwanie na tym poziomie europejskim?
To zależy na jakim poziomie. Na poziomie takim merytorycznym myślę, że tu jesteśmy przeważnie w stanie zdefiniować wyzwanie i nie mamy chyba w Polsce problemu z tym, żeby merytorycznie napisać wniosek, czy też wnieść wkład. Na poziomie organizacyjnym no to jest jeszcze ciągle bardzo duże wyzwanie, dlatego że bycie liderem takiego konsorcjum jest trudne. Te projekty horyzontowe to jest świat dosyć konkurencyjny. Wniosek musi być naprawdę porządnie napisany i to nie tylko od strony technologicznej, ale również spełniającej takie wymogi formalno-prezentacyjne. Także myślę, że tu odpowiedź jest mieszana. Nie mamy problemu, przynajmniej tutaj w Cloudfero, w tym, żeby skutecznie włączyć się na przykład w projekty prowadzone przez dużych liderów i ten nasz wkład jest absolutnie... Nie mamy się czego powstydzić. Natomiast koordynowanie to jest inne wyzwanie.
Troszeczkę trudniejsze. Marcinie, z twojej perspektywy.
Tak, to nasza firma już nie pierwszy raz uczestniczy w takich projektach, więc mamy pewne doświadczenie. Pierwsza trudność to jest poznanie odpowiednich partnerów, dużej ilości partnerów europejskich tak naprawdę, więc to wymaga troszeczkę jeżdżenia po konferencjach, spotykania się na spotkaniach branżowych, poznania się z partnerami. Potem faza prób właśnie uczestniczenia w konsorcjach, czyli no na początku to pewnie w mniejszym stopniu, potem coraz większym, jak się poznajemy z partnerami. Potem tworzą się jakby grupy tematyczne, prawda, już wiadomo z kim się współpracuje w danym obszarze. Żeby potem chcieć jakby być koordynatorem, to myślę, warto kilka razy być członkiem konsorcjum. To naprawdę i poobserwować, jak to wszystko się odbywa, jak wyglądają rozliczenia, bo to też jest osobny temat, to nie jest też takie proste, natomiast wykonalne. I potem można myśleć o zostaniu liderem konsorcjum. My się w tym roku pokusiliśmy pierwszy raz właśnie napisanie wniosku jako lider konsorcjum po tych właśnie naszych wcześniejszych doświadczeniach. I mogę powiedzieć, że to nie jest trudne, to jest do zrobienia, natomiast no, wymaga sporo czasu, trochę doświadczenia, właśnie rozpoznania w środowisku, bo żeby przyciągnąć dobrych partnerów, też trzeba mieć swoją renomę. I jest to też związane z pewnym kosztem, ponieważ no, trochę godzin trzeba poświęcić zespołu na zorganizowanie spotkań, przygotowanie propozalu, omówienie, przygotowanie nawet takich zastępczych recenzentów, zanim się wyśle właśnie propozal do komisji. I teraz na przykład mogę Państwu powiedzieć, składaliśmy w marcu taki propozal i wiemy już, że na jedno miejsce jest kilkadziesiąt wniosków. Także czekamy.
Duża konkurencja.
Jest duża konkurencja, także to nie jest też takie łatwe. Natomiast tak jak wspominała Monika, merytorycznie w Polsce naprawdę możemy się obronić i też korzystając właśnie z partnerstwa europejskiego na odpowiednim poziomie. Natomiast konkurencja jest duża, to trzeba też wiedzieć.
Bernarda, jakie są Twoje spostrzeżenia na ten temat?
Znaczy, ja absolutnie zgadzam się z tym, co i Marcin z Moniką powiedzieli. I moim zdaniem to tak nasze doświadczenie dowodzi, to praktyka czyni mistrza. Tak my zaczynaliśmy, to też byliśmy tacy no, niepewni, nie wiedzieliśmy, jak do tego podejść, jak się zabrać do składania tych wniosków. I rzeczywiście, jak tak teraz patrzę w przeszłość, to najbardziej istotnym jest rzeczywiście pozyskanie partnerów i po prostu spróbowanie pierwszy raz. Potem kolejny raz to przechodzi coraz łatwiej. A już jak przepiną sobie ostatni wniosek, który składaliśmy, akurat nie byliśmy liderem, ale składaliśmy to już z partnerami, z którymi już składaliśmy wnioski. Był to, powiedzmy, wniosek o stopniu komplikacji podobny do poprzednich, więc wtedy już ten nakład pracy i stopień trudności nie jest taki duży. A poza tym zachodzi takie ciekawe zjawisko, które zaobserwowaliśmy. Nie wszystkie oczywiście wnioski no, kończą się powodzeniem, no bo konkurencja jest olbrzymia. Najgorzej być na tym ostatnim miejscu, które się nie załapuje na dofinansowanie. Kilka razy nam się zdarzyło, ale to nie jest stracony czas. Bo z tego, co zauważyliśmy po tych pierwszych kilku próbach, poznajemy określone grono partnerów, oni poznają nas. Jeżeli ten wniosek pisaliśmy razem, dobrze nam się pracowało, to tak w naszym przypadku przynajmniej było. Potem ci partnerzy do nas wracają i jakby to ich grono też się poszerza, bo w coraz różnych konstelacjach się te wnioski składa. I potem no, doszliśmy tak do takiego momentu, że właściwie no, ci ludzie przychodzili do nas sami, proponowali. My wspólnie z nimi myśleliśmy, w który z nas następnych tematach moglibyśmy razem wystartować, to się robi taki dynamiczny proces i z mojego punktu widzenia te partnerstwa też są bardzo istotne. My to kiedyś zmierzyliśmy sobie statystycznie skuteczność i wyszło tak 10% skuteczność, czyli 10 prób, jedna się okazała zakończona powodzeniem, ale naprawdę było warto, bo te pozostałe niby niepowodzenia to przynosiły dużo wartości właśnie takiej, że ci, z którymi składaliśmy ten, powiedzmy, zakończone niepowodzeniem wnioski, pamiętali o nas, wiedzieli, co umiemy, jak sobie radzimy, w czym im możemy pomóc. My poznawaliśmy też dzięki temu no, różne firmy, to grono partnerów się poszerzało i potem już takie istnienie w tym środowisku jest coraz łatwiejsze. Także naprawdę zachęcam, jeśli ktoś jest taki przerażony tym stopniem komplikacji, rozliczeniami, tym, że ten wniosek się trudno pisze. Są firmy w Europie, które te wnioski składają bardzo dobrze. No, znamy paru takich liderów, z którymi mieliśmy przyjemność pracować. No, ten wniosek naprawdę czyta się z wielką przyjemnością. No, mówimy, no, jest rewelacyjny, dziwne, że nie dostał finansowania. No, może inne też były równie dobre, ale rzeczywiście trzeba myśleć o tym, że to partnerstwo jest bardzo istotne. Więc jednym są te tematy, które się kończą powodzeniem, ale i to budowa doświadczenia jest bardzo istotna.
Ja tylko tak chciałam ad vocem, bo to może taka prozaiczna uwaga, ale jak się ma takie grono partnerów, to tam na końcu zawsze są ludzie. Nam się na przykład w jednym z projektów, w których nie jesteśmy liderem, ale uczestniczyliśmy, bardzo przyjemny projekt, ale dwóch profesorów z dwóch uczelni pokłóciło się. Koniec. Znaczy w ogóle nie będą razem pracować. No więc osobne podprojekty dla każdego, no, to jest takie duże wyzwanie dla koordynatora. Nie chciałabym zniechęcać, ale trzeba dobierać
staranie. Tak, współpraca akademicka i z biznesem często bywa wyzwaniem, natomiast jest to coś, co można zrobić. Marcinie, chciałeś coś dodać?
Tak, współpraca akademicka z biznesem, ale też ciągnąc ten wątek właśnie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami w Europie, no to chciałem wskazać, bo to jest też trochę na naszym przykładzie, że nie poznajemy tylko partnerów do pisania czy realizacji projektów horyzontowych, ale poznajemy też partnerów biznesowych, ponieważ spotykamy się, przygotowując proposal, wniosek, czy realizując projekt, spotykamy się z partnerami, z którymi się uzupełniamy. Tak, czasem konkurujemy, ale często się uzupełniamy i nawet jeżeli czy projekt nie wejdzie w życie, czy propozycja nie będzie właśnie pozytywnie oceniony, to te relacje zostają i nadal możemy się uzupełniać poza światem horyzontowym, Komisji Europejskiej, codziennej działalności biznesowej.
No my też wiele się nauczyliśmy, bo jeżeli się współpracuje z wybitnymi naukowcami, no mieliśmy przyjemność naprawdę spotkać na swojej drodze horyzontowej takie no, wybitne jednostki, bardzo dobre firmy i to bardzo wiele się nauczyliśmy. Muszę tak na swoim własnym przykładzie powiedzieć, że no kilka lat temu nie wiedziałem o tylu wspaniałych, możliwych do wykonania rzeczach, o których wiem teraz i chociaż wnioski, które to dotyczyło, nie zostały złożone, co jeśli albo się pojawiły tematy komercyjne, potwierdzam, bo u nas też tak było, że ta współpraca horyzontowa, czy z Agencją Kosmiczną wspólne składanie wniosków skończyło się tematami komercyjnymi, ale też bardzo istotny jest taki nasz rozwój, bo jeżeli ktoś nam mówi, co jest wykonalne, do jakich, nie wiem, wniosków można dojść, używając określonego rodzaju danych, no to często jest to dla nas nowe, my się tego uczymy, a na etapie składania wniosku no, ujawniamy przed sobą takie naukowe tajemnice, więc jest to też taka możliwość pozyskania unikalnej kompetencji i takiej wiedzy, którą w prosty sposób byśmy nie uzyskali.
Tak, to właśnie poruszyliście temat partnerów, licznych partnerów. O to chciałam spytać, ale widzę z waszego przekazu, że rzeczywiście to się sprawdza, że to jest raz rozwój technologii, są pieniądze z horyzontu, ale dwa są partnerzy, z którymi potem przenosicie działania dalej, potencjalnie też na rynek i komercjalizację. Więc jeszcze, żeby tak zachęcić do tej współpracy i nie obawiania się dużych konsorcjów, chciałam podpytać, bo to minimum, zazwyczaj w takim dużym projekcie, to jest minimum trzech partnerów. Ale podejrzewam, że te wasze projekty były większe. Ilu najwięcej partnerów mieliście w projektach swoich?
To jest trudne pytanie, bo ja nie pamiętam, czy było ich 20 czy 25.
Ale to już brzmi dużo w stosunku do trzech.
Tak, i to już jest wielkie wyzwanie dla lidera. Natomiast wszystko to, co tutaj zarówno Bernard, jak i Marcin powiedzieli, no to jest prawdą również na przykładzie Cloudferro i projekty, i rozwój, i nawiązywanie relacji biznesowych, partnerzy z horyzontów stają się klientami, no albo odwrotnie. Natomiast może jeszcze co warto powiedzieć, że w tej chwili w projektach horyzontowych, zwłaszcza kosmicznych, dlatego że segment kosmiczny, segment wykorzystywania danych satelitarnych, no to jest rzecz, którą Europa bardzo chciałaby rozwinąć. W związku z tym bardzo często w tych projektach jest zawarty taki element konkursów w ogóle dla startupów. My teraz kończymy jeden z projektów, w którym były chyba trzy edycje grantów, konkursów dla startupów, które mogły wykorzystywać no, te zasoby, które konsorcjanci wnieśli. W naszym przypadku to jest chmura obliczeniowa, dostęp do danych, ale też jakieś inne. I także konsorcjum w ramach projektu opracowało jakieś technologie, jakieś sposoby federacji, już nie będę wchodziła w szczegóły technologiczne, a następnie ogłosiło konkurs mówiący, jak jesteś startupem, albo studentem, albo kimś zainteresowanym i chcesz rozwinąć aplikację, usługę, narzędzie korzystające z tego, co my mamy, to zapraszamy, a tu są dla ciebie jakieś pieniądze na ten cel. Super. Także jest jeszcze taka jakby, no powiedziałabym, wyciągajmy pochodną z tych projektów horyzontowych, jeśli chodzi o współpracę z partnerami.
Ja bym też dodał, że warto nie skupiać się tylko na określonym zakresie tematów, no bo są wnioski, czy tematy, tak, no Monika wspomniała, kosmiczne, ale przecież są też na przykład tematy dotyczące ochrony środowiska, są zupełnie oddzielne konkursy i nasze doświadczenie właśnie wskazuje, że tam również możemy wnieść wartość. Czyli jeśli jest na przykład temat ochrony środowiska, badanie czystości wód, a jest firma, która robi drona pływającego, no to tego drona pływającego można użyć do pobierania próbek wody. Więc szukałbym tematów niekoniecznie dotyczących budowy dronów pływających, tylko poszukania tematu, gdzie to, na czym się znamy, to, czym się zajmujemy, mogłoby dołożyć wartość. I zdarza się tak właśnie, że nawet to jest takie postrzegane w tych innych konkursach jako element innowacyjności, że jeżeli wszyscy robiliby coś metodami tradycyjnymi, bo tak w tym środowisku to się odbywa, jeżeli tam dołożymy ten segment kosmiczny, no to ten wniosek wydaje się ciekawszy i robi się nawet przez to bardziej atrakcyjny i szanse pozyskania dofinansowania w takich nie space'owych czy kosmicznych, jak w żargonowym space, ale po polsku kosmos tematach, te szanse wzrastają. Także warto jest obserwować horyzont jako całość, czyli wszystkie programy, wszystkie tematy, wszystkie grupy tematyczne, bo może się okazać, że jesteśmy w stanie dołożyć, wnieść wartość do czegoś, co nie wydaje się w pierwszym podejściu oczywiste, a wtedy przed konkurencja bywa znacznie mniejsza, że w tematach dotyczących lasów zupełnie inne grono ludzi startuje niż w tematach kosmicznych i tam można próbować do zarządzania lasami, dołożyć segment kosmiczny. To są bardzo ciekawe możliwości.
Tak, czyli z otwartą głową i to chyba podstawa. A ilość partnerów? Ilu było najwięcej?
No tak, 20-partnerowe konsorcje jak najbardziej się zdarzały i rzeczywiście ten problem współpracy występuje, no ale z drugiej strony to jest też taka szkoła życia. No, trzeba się nauczyć, jak sobie w takim środowisku, w takiej macierzy, gdzie niektóre komórki nie wykonują swoich zadań, jak sobie radzić i zwykle udawało się dowieść rezultaty, tylko że trzeba było dokonać na etapie realizacji projektu określonych zmian. Ale nie jest to proste, rzeczywiście zdarzają się wyzwania różnego rodzaju.
Często spotykamy się z tym, że dostajemy informacje od firm, pytają, ilu tych partnerów trzeba. Trzech, aż trzech, a wy tu mówicie o 20 i więcej, więc widać, że to jednak ta sieć trzeba mieć bardzo dużą, rozbudowaną, tak, żeby te projekty realizować.
No, myślę, że 10 to trzeba mieć z różnych krajów, bo...
I to zarówno z biznesu, jak i z nauki.
Czyli trzeba połączyć te dwa światy, tak? Trzeba znaleźć ten balans i mieć i wkład akademicki, i ten komercyjny
również. Dlatego wspominałem o uczestnictwie w wydarzeniach branżowych, szczególnie na szczeblu europejskim, bo tam to jest dobra okazja, żeby spotkać tych partnerów.
Słuchajcie, a co dalej z tymi technologiami kosmicznymi? Co dalej z waszymi firmami? W którym kierunku myślicie, że technologie kosmiczne pójdą? I co, jeżeli możecie uchylić rąbka tajemnicy, w którym kierunku wy planujecie swój rozwój? No bo zaczęliśmy od tego troszeczkę, że technologie kosmiczne są pewną odpowiedzią na pewne potrzeby, tak? Mówiliśmy tutaj o obserwacji Ziemi, o tym, że możemy przewidywać pewne zagrożenia, które się pojawiają, możemy analizować sytuację, która jest i powiedzmy sobie ekonomiczna, i turystyczna, jak w przypadku Grecji. Gdzie wy widzicie przyszłość tych technologii kosmicznych?
Z naszego punktu widzenia jest takie ciekawy trend, obserwujemy, że to eksploduje właściwie zainteresowanie kosmosem, że zapotrzebowanie na te satelity, którymi się zajmujemy, jest coraz większe. Już myślimy o tym, żeby te satelity robić coraz lepsze, coraz sprawniejsze, coraz też i większe, no bo to jest taki też może jest ograniczenie, może być masa tego satelity, ale z drugiej strony nie chcemy konkurować z największymi dostawcami, bo są olbrzymie satelity komercyjne robione przez wielkie firmy, akurat satelity takich rozmiarów jak naszych, w granicach 100 kg, to są takie satelity, których na rynku brakuje. I jak tak rozmawiamy z partnerami, rozmawiamy z potencjalnymi klientami, no to widać, że to zainteresowanie w lawinowy sposób wzrasta. Jeżeli jakiś czas temu rozmawiało się o tym, że ktoś zamówi sobie do celów, nie wiem, badawczych jednego satelitę, to zdarza się teraz, że przychodzą komercyjni klienci, którzy chcieliby takich satelitów kupić na przykład 400 sztuk, czy 600, czy 1000, tylko po to, żeby stworzyć sieć dostarczającą internet na Ziemię albo zapewnić łączność z urządzeniami z klasy Internet of Things, czyli jakieś czujki, powiedzmy, pomiarowe, czyli monitorować przemieszczające się po świecie ładunki, pojazdy, także to bardzo eksplodowało. No i bardzo ciekawe zjawisko zaszło też w obszarze właśnie dostępności tych danych obserwacji Ziemi, no bo jeszcze jakiś czas temu, to jest taka może anegdotyczna, ale prawdziwa sytuacja, że na Politechnice Warszawskiej, no było tam jedno czy dwa zdjęcia satelitarne, na których pracowali wszyscy studenci, no bo Politechniki nie było stać zdobyć większej ilości zobrazowań, a teraz te zobrazowania, jak Monika wspomniała, one są bezpłatne z europejskich satelitów, wszyscy mogą korzystać z tych zdjęć, a poza tym te dane takie też i wysoko rozdzielcze stają się coraz bardziej dostępne. Kolejne satelity umieszczane są na orbicie, rozdzielczości tych zobrazowań wzrastają. Na tych zdjęciach można już policzyć samochody, można policzyć ludzi, można zidentyfikować rozmiar, obiekt o rozmiarach kosza na śmieci i te dane stają się coraz bardziej dostępne. Konkurencja cenowa powoduje, że one są coraz tańsze, więc można budować różnego rodzaju zaawansowane serwisy. I taką jedyną barierą, jaką teraz widzimy, taką do pokonania, żeby te technologie kosmiczne mogły się rozwijać, to jest taka budowa świadomości, jakby przekonywanie potencjalnych użytkowników do tego, jaką wartość mogą używając tych technologii kosmicznych pozyskiwać. Bo taka rzecz, którą trzeba zrobić, taką ewangelizację trochę musimy prowadzić, musimy uczyć ludzi, jakie korzyści mogą za pomocą satelitów pozyskiwać. Tak, żeby urzędnicy wiedzieli, że chociażby to, jakie kto ma budynki albo jakie ma drzewka w ogrodzie, można sprawdzić używając satelity bez konieczności przychodzenia do niego do domu. Albo że na przykład stan nawodnienia pola rolnik może obserwować używając satelity i nie wiem, ulubiony też przykład, może dostać SMS-a z konewką i z informacją, że musi podlewać południowy fragment swojej posiadłości, bo tam już jest za sucho.
I tutaj właśnie w jednym z naszych odcinków mamy przykład takiej firmy, jest to firma SatAgro, która korzysta właśnie z danych technologicznych do tego, żeby pomóc właśnie rolnikom w tym, co powiedziałeś, tak, w nawadnianiu i w odpowiednim zarządzaniu uprawami. Moniko, a ty możesz troszeczkę powiedzieć, uchylić rąbka tajemnicy, w którym kierunku wy widzicie rozwój technologii kosmicznych?
Ja myślę, że to są dwa aspekty. Po pierwsze, technologie kosmiczne znajdują coraz bardziej zastosowanie na Ziemi. I to nie, ja nie mówię tylko o danych, ja mówię w ogóle o rozwiązaniach. I w drugą stronę, no, próbujemy te pomysły chmurowe wysłać w kosmos, zaadaptować. Czyli z jednej strony jest takie rozwiązania, technologie podwójnego zastosowania w sensie kosmicznym. Więc to jest jedna tendencja. Zastosowanie rozwiązań wypracowanych dla kosmosu do innych dziedzin. I myślę, że to, co przynajmniej w naszej chmurowej rzeczywistości jest coraz wyraźniejsze, to sztuczna inteligencja. To jest coś, z czym się już mierzymy, ale na razie na poziomie bardziej projektów horyzontowych, ale czego zaczynamy już używać i pewnie będziemy używali coraz bardziej, więc to jest olbrzymie wyzwanie.
Myślę, że to nie tylko dla was, czy dla ciebie, bo sztuczna inteligencja zaczyna zaglądać chyba do każdego aspektu naszego życia, a wydaje się, że będzie jej coraz więcej wszędzie. Marcinie, a z twojej perspektywy przyszłość technologii kosmicznych?
Jeżeli spojrzymy globalnie na rozwój branży kosmicznej, to on jest teraz skierowany przez takich kilka megatrendów, czyli zwiększenie ilości wynoszonych obiektów w kosmos. Tak, wszyscy obserwujemy, czy śledzimy starty SpaceX, nowego Starshipa, który zwielokrotni możliwości wysyłania dużych obiektów w kosmos, ale także rozwój wielu małych firm na świecie, które rozwijają swoje rakiety i wynoszą mniejsze obiekty. Coraz więcej wynosimy w przestrzeń kosmiczną. Następny megatrend związany z tym pierwszym, czyli rozwój konstelacji telekomunikacyjnych przede wszystkim, a także obserwacyjnych. Jest coraz więcej obiektów, szczególnie na niskiej orbicie ziemskiej, czyli tej powiedzmy od 400 do 600-700 km nad nami. I to powoduje też pewne trudności, ponieważ jedne już od dawna zgłaszają astronomowie na przykład, że właśnie niektóre firmy zaśmiecają im niebo, czyli świecą takimi zajączkami, odbijają światło słoneczne i świecą zajączkami na Ziemię, tak? Przez co nie do końca mogą obserwować gwiazdy, bo coraz więcej obserwują zajączków puszczanych przez obiekty kosmiczne, satelity. Natomiast jest narastający problem, który może się okazać w przyszłości bardzo znaczący, tak zwanych śmieci kosmicznych. Tych obiektów jest już dziesiątki tysięcy, i cały czas dokładamy więcej i więcej i więcej. To jest postęp naprawdę nie liniowy, tylko geometryczny. I tutaj właśnie też PIAP Space postawił sobie takie zadanie, aby uczestniczyć troszkę w poprawie tego środowiska na orbicie, czyli móc dostarczyć możliwości techniczne, czy do serwisowania, czy do deorbitowania, znoszenia tych śmieci, łapania i sprzątania orbity. I w ten trend właśnie tutaj celujemy.
Ciekawym aspektem, którym my uczestniczymy w tym śmieci kosmicznych, jest też ich obserwacja. I Krotochowi udało się zbudować kamery, które zmontowane są w teleskopach astronomicznych, które pozwalają te śmieci takich niewielkich rozmiarów obserwować. I ja też w tym czasie dowiedziałem się z wielkim zaskoczeniem, że te śmieci są policzone, ewidencjonowane, obserwowane, no bo stanowią duże zagrożenie. Olbrzymie wysiłki są właśnie teraz pokładane w tym, żeby o tych śmieciach jak najwięcej wiedzieć i no właśnie móc starać się w razie potrzeby orbity z nich oczyszczać, a przede wszystkim, żebyśmy byli w stanie przewidzieć potencjalne zagrożenie. Duży wysiłek jest teraz podzielony na to, żeby te śmieci widzieć, wiedzieć, liczyć je, starać się nimi w jakiś najlepszy możliwy sposób zarządzać. No ale nie są to proste. Także jeszcze wiele pewnie potencjalnych, horyzontowych wniosków przed nami, żeby to było pod pełną kontrolą.
JUS, misja ESA. Marcinie, czy mógłbyś nam coś tutaj powiedzieć więcej na ten temat?
Tak, temat jest na czasie, ponieważ kilka dni temu misja wystartowała z europejskiego startowiska w Kourou. Leci do Jowisza, będzie tam chyba za 8 lat, więc troszkę musimy poczekać na pierwsze obserwacje i badania samego Jowisza. Natomiast ja sam uczestniczyłem w przygotowaniu tej misji już 13 lat temu, czyli możecie sobie wyobrazić, ile lat potrzeba, że od koncepcji do zebrania pierwszych wyników. To są takie misje planetarne, są bardzo długie.
Dekady, tak, prawda?
Pracę tam w tej misji rozpocząłem, będąc jeszcze inżynierem w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, a potem kontynuowałem w polskiej firmie, którą pozałożyłem, Astronika. I były to urządzenia do pomiaru plazmy kosmicznej, też środowiska elektromagnetycznego. Są to cztery umiejscowione na pokładzie satelity takie boomy z Langmuir Probe, takimi okrągłymi kulami, które sprawdzają to środowisko, a także anteny Radio Wave Instrument, tak?
Kto tam jest głównym konstruktorem?
W czym?
W Lucie?
Astronika i CBK.
No to w Polsce.
To wysłał Airbus.
Airbus wysłał.
A my byliśmy w konsorcjum ze Szwedami.
Mhm. Bo to jest przykład projektów, wprawdzie nie horyzontowego, ale w którym partnerów było...
Bardzo wielu.
Bardzo wielu.
Przez 20 lat to tych partnerów można nazbierać.
Setki. No tak, ale wielkim sukcesem jest to, że mamy polskie technologie, tak. W tej misji i myślę, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, jaki potencjał jest w tym sektorze kosmicznym w Polsce, prawda?
To też może tutaj zwrócę uwagę, że myślę, że w dużej większości podmiotów obecnie działających na rynku kosmicznym w Polsce te korzenie wywodzą się z nauki, czy to z uniwersytetów, czy to z instytutów, czy to panowskich, czy też innych. Myślę, że nawet my tu jak siedzimy, to też wywodzimy się, jakby gdzieś nasze początki, pierwsze styki z tą branżą właśnie z instytucjami naukowymi są związane.
Tak, ja też bym to podkreśliła, jak ważne jest, żeby inwestować
w naukę.
W naukę.
Czyli nie ma innowacji bez porządnej nauki i bazy dydaktycznej i akademickiej.
Nie.
Ale potrzebna jest też współpraca nauki z biznesem. No my wykonywaliśmy dla Centrum Badań Kosmicznych elementy elektroniczne, które zostały umieszczone właśnie w programie JUICE. Wiem, to może nie lata temu przygotowywałem, ale to była to wielka satysfakcja, jak pozwoliłem dotknąć palcem płytki, która poleci w stronę Jowisza. Chociaż to jest wcale nie takie proste, no bo to wykonuje się w sterylnie czystych warunkach. Tak, są ograniczenia, więc taka zgoda jest bardzo trudna do uzyskania i trzeba spełnić określone warunki. Rzeczywiście jesteśmy w stanie wyprodukować rzeczy, które trafią w głęboki kosmos.
Czyli polski potencjał jest niesamowity, jeżeli chodzi o przestrzeń kosmiczną i technologie wykorzystywane w tej przestrzeni. I myślę, że tym pozytywnym akcentem chcielibyśmy zakończyć i podziękować Wam za dzisiejszą wiedzę i za te informacje, którymi się z nami podzieliliście.
Dziękujemy, że przybliżyliście nam troszeczkę ten kosmos.
My dziękujemy bardzo.
Dziękujemy za zaproszenie.
Jeżeli zainteresował Cię program Horyzont Europa, zapraszamy do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.
Po więcej informacji oraz dane kontaktowe zapraszamy na stronę kpk.gov.pl.